Witam Państwa bardzo serdecznie, Aleksandra Wyganowska. W Roku Wiary z naszymi gośćmi będziemy rozmawiać o zawierzeniu. Jaka jest definicja zawierzenia? Czy żyjemy zawierzeniem? Pomogą nam w tym książki naszego gościa, pani Maliny Godyckiej. Książka pod tytułem Dwie kobiety, jedna nadzieja i Nigdy nie rodzi się byle kto. Witam również bardzo serdecznie pana Grzegorza Kaczorowskiego.
Jestem pracownikiem wydawnictwa warszawskiej prowincji Karmelitów Bosych w Los Carmeli.
Pani Malino, czym jest dla pani nadzieja?
Tym, że mogę przede wszystkim podziękować pani bardzo, że mogę wyjść u pani w pani audycji. To jest, mam tą nadzieję, że też państwo, którzy jesteście przy odbiornikach, znajdziecie coś dla siebie w naszej audycji. Witam serdecznie każdego z Państwa z osobna i wszystkich razem.
Od kogo Pani nadzieję czerpie?
Nadzieję nam daje druga osoba. Nadzieja na co? Nadzieja na wierność tej drugiej osoby. Nadzieja na obecność drugiej osoby w naszym życiu. Zawierzenie w drugiego człowieka jest jak gdyby pierwszym stopniem do zawierzenia niebu. Dlatego, że jesteśmy dla siebie wysłannikami w jakimś sensie. I mamy sobie coś do powiedzenia wszyscy. Mamy sobie do przekazania jakąś wiadomość dobrą, no albo złą.
Pani przez swoją książkę Dwie kobiety, jedna nadzieja również uczyła się zawierzenia.
Tak, uczyłyśmy się obie. Właściwie ja byłam w roli uczennicy, a moja przyjaciółka miała rolę nauczycielki. I książka traktuje o wspólnej naszej drodze, mojej przyjaciółki i mojej, przez kryzys. I kryzysy są różnego rodzaju. Jest choroba, jest może rozwód, jest może bezrobocie, jest odejście dzieci albo śmierć rodziców. Mamy tysiące różnych kryzysów i każdy z nas doświadczył chodzenia po cierniach. Naszym wspólnym mianownikiem jest to, że każdy niesie swój krzyż i właściwie ten krzyż podobno jest do uniesienia i że nigdy nie dostajemy więcej niż potrafimy unieść. Ale też musimy skądś czerpać siłę, żeby nieść. Jak pani redaktor wspomniała, spotkania z ludźmi mogą być tą siłą, ale mogą też nas, spotkania mogą nas też albo podnosić na duchu, albo nas niszczyć, albo możemy z tych spotkań korzystać, albo my coś możemy dawać. Spotkania są niesłychanie kluczowym wydarzeniem w naszym życiu. I spotkania mogą też na przykład pomagać nam spojrzeć w samego siebie, dlatego że w sposób, w jaki reagujemy na drugiego człowieka, odkrywa nam w pewnym sensie prawdę o nas samych. Jednocześnie też możemy poznawać świat drugiego człowieka. To znaczy taki element, powiedziałabym, że to jest dwupasmowa autostrada.
Towarzyszyła pani swojej koleżance w czasie jej bardzo ciężkiej choroby. Mhm. Uczyła się pani od niej zawierzenia.
Tak, a ona towarzyszyła mi w życiu. Ja właśnie idąc tutaj do redakcji, pomyślałam sobie, że dużo się mówi o tym moim towarzyszeniu jej. Ale także chciałabym powiedzieć, że to było jej towarzyszenie w moim życiu. To było jej obecność w moim życiu była równie ważna jak moja obecność w jej. Że powiedzmy sobie, to się zazębiały te dwie obecności. Po prostu były jak gdyby nieodzowne. I mam taki bardzo znamienny urywek, który, jeśli pani pozwoli, chciałabym przeczytać. Siedziałyśmy kiedyś w ogrodzie. Było ciepło, jakby lato odmyśliło się i wróciło. Przynosisz masę pożytku, Prudencjo, mówię. Po prostu zmuszasz mnie, żebym żyła bardziej świadomie tego, jaka jestem, co myślę i co robię. Teraz, kiedy już od 3 lat wisi nade mną twoja śmierć. Moja śmierć? A jak jest twoją własną? Prudencję wyraźnie bawi moje wyznanie. Właściwie to dobrze, dodaję poważnie. Nawet bardzo dobrze, że mogę ci się na coś przydać. Może innym też. Kto wie? Każdy chce być przecież użyteczny. Kończy.
Czy Prudencja to imię literackie, czy prawdziwe?
Muszę powiedzieć, że imię odzwierciedla jej osobowość. Tak jak pan Grzegorz tutaj powiedział, że trzeba wytłumaczyć, dlaczego tego imienia używam w książce. Mówiąc szczerze, Prudencja odzwierciedlała jej osobowość. Ja nazywałam ją Prudencją, bo taka była. Roztropna, praktyczna, zebrana. Ona, obdarzając mnie imieniem Sapiencja, powiedziała: ty grasz mi okropnie na nerwach, ale pobudzasz do myślenia jak mało kto. No i w ten sposób właśnie byliśmy Prudencją i Sapiencją.
Przepraszam, wczoraj narodził się pomysł na inne imię, które być może autorka, pani Malina, mogłaby przyjąć w tej książce, też symboliczne imię.
Omnipotencja, tak mi się wydawało, bo chciałam być bardzo omnipotent, to znaczy wszechmocna, tak? Człowiek chce być wszechmocny, chce być człowiek ważny dla drugich, chce być niezastąpiony, chce po prostu, żeby drudzy korzystali z człowieka. Przynajmniej ja mówię o sobie. Każdy, może pani redaktor też chce być ważna, może pan chce być ważny, może państwo ktoś... Chcemy być ważni dla drugich, chcemy istnieć, chcemy być... Pamiętam, jest taki wiersz bardzo znanego poety szwedzkiego, że wszyscy chcemy być kochani. Jak nie jesteśmy kochani, to chcemy być lubiani. Jak nie jesteśmy lubiani, to chcemy być co najmniej zauważeni. Jak nie jesteśmy zauważeni, to nawet godzimy się z tym, żeby nas nie znoszono, żeby nas ktoś nie znosił. Ale chcemy być.
Ja chcę pani powiedzieć, że ja na ten wiersz Zoderberga zwróciłam uwagę w pani książce. Jest fragment tego wiersza, który mnie poruszył. On jest dla mnie prawdą.
To proszę przeczytać.
Dusza drży przed obojętnością i pragnie kontaktu za wszelką cenę. Wracając do tego zawierzenia.
Właśnie. Jaka jest dla nas, jaka jest dla pani, jaka jest dla pana Grzegorza, dla państwa tam słuchających w tej chwili tej audycji. Co to znaczy zawierzyć? Pani pytanie zmusza mnie do tego, co to znaczy zawierzyć. I można powiedzieć, że moja obecność z Prudencją bardzo była ciekawa z punktu widzenia różnych rozmów, które prowadziłyśmy, tak, bo miałyśmy te same zainteresowania, chodziłyśmy razem pod rękę i rozmawiałyśmy o proszku do prania, czy rozmawiałyśmy o filozoficznych kwestiach różnych. Bardzo lubiłyśmy te tematy. To znaczy, dużo rozmawiałyśmy na temat zawierzenia, filozofując o tym. Natomiast Prudencji życie było jak gdyby praktyką. To tak samo jak człowiek studiuje, a potem siada za biurkiem i właściwie nie wie, co napisać. I te dwa aspekty, teoretycznie kwestia zawierzenia i praktycznie, to są dwie różne rzeczy dla mnie. Teraz widzę to. Zmądrzałam troszeczkę w ostatnich godzinach przed przyjściem tutaj do pani, dlatego że też myślałam o tym, żeby powiedzieć, jak ważną jest rzeczą, żeby naturalnie rozmawiać i dzielić się wrażeniami. To znowu tutaj wracamy do spotkań z ludźmi, dzielić się tematami, które nas interesują i ewentualnie nawet się czasem pokłócić, ale to też w to wchodzi też nasz ludzki uniwersytet, żeby się trochę poróżnić czasem. A druga rzecz, żeby praktykować to. I Prudencja umiała praktykować zawierzenie w sposób niesamowity i wręcz jak gdyby odwróciła zupełnie obraz mojej definicji zawierzenia. Václav Havel, powiedział kiedyś, że różnicą pomiędzy optymizmem a zawierzeniem jest to, że optymista myśli, że jeżeli wszystko ułoży się po mojej myśli, to wtedy będzie dobrze. A tu okazuje się, że mamy do zjedzenia bardzo, bardzo potrawę, bardzo ostrą. Że nawet jak się nie ułoży po naszej myśli, to będzie dobrze. I ci z Państwa, którzy potrafią radzić sobie w ten sposób, ja jestem naprawdę otwarta na wszystkie kontakty i wszystkie reakcje Państwa, że ci z Państwa, którzy słuchają nas w tej chwili i już umieją żyć według tej definicji, że nawet jak będzie nie tak, jak sobie planujemy, że jest i tak dobrze, to prosiłabym bardzo o może kontakt do pani redaktor.
Podam
dlatego, że to jest niesłychany dar, żeby umieć tak żyć. Że nie to, że będzie wszystko tak, jak sobie planujemy, tylko że będzie tak, jak będzie i będzie dobrze. I chciałam nawrócić jeszcze, jeśli można tylko wspomnieć o tym, że książkę napisałam po szwedzku i w tytule szwedzkim odnajduje się cytat, Prudencja mówi cały czas, jest jak jest.
I pod tytuł opowieść o
zawierzeniu. Tak.
W zasadzie to chciałem powiedzieć. To chciałem powiedzieć, że szwedzki oryginał tej książki, bo książka została napisana przez panią Malinę po szwedzku, nosi właśnie tytuł, który jest cytatem ze słów samej Prudencji, często powtarzanym.
Który doprowadzał mnie do pasji. Jest jak jest. No jak myślałam sobie? Jak to jest jak jest? Trzeba przecież działać, trzeba coś robić. Ale naturalnie nonsensem byłoby posądzać Prudencję, żeby była nonszalancka wobec swojej sytuacji, czy też nie działała.
Czy ma pani definicję zawierzenia taką na własny użytek?
Wzięłam od Prudencji. Jest jak jest i jakkolwiek jest, będzie dla mnie dobrze. Ale to bardzo trudna definicja. I to właśnie Prudencja zwróciła uwagę. Wczoraj w jednym z wywiadów powiedziałam, że tutaj chodzi o to, żeby się nauczyć wierzyć, że obojętnie jak będzie, będzie dobrze. Jeżeli mogę zacytować z książki, Dwie kobiety, jedna nadzieja, pisze tak, 31 października. Prudencja ciągle wraca do zawierzenia. Zawierzenie, czyli wiara, że każdy moment życia jest życiem w ręku Boga. To znaczy, że jakkolwiek by było, to jest dla mnie dobrze. Bardziej trudnego podejścia do życia trudno szukać. Albo łatwiejszego. Pytałam ojca Wilfrida, jak to się robi, żeby tak ufać. Zwierzam się Prudencji. Ach, idiotyczne pytanie. Nie dość, że Wilfrid daje ci duchową strawę, to jeszcze chcesz, żeby ją przeżył za ciebie, tak? O nie. Czyli to jest urywek z książki.
Dla mnie właśnie uderzające, dla mnie jako czytelnika, uderzające w tym, co pani Malina opisuje, w tej postawie Prudencji, jest jej taka naturalność. To, że ona nie jest teoretykiem, że nie jest osobą, która tworzy definicje, no, które są mądre i pożyteczne, ale no, często nie umiemy ich zastosować. Natomiast ona jakby żyje tym zawierzeniem.
Ona żyje w kryzysie, więc widać.
Wiarygodna jest.
Jest wiarygodna.
Jest niesłychanie właśnie wiarygodna.
Tak. O zawierzeniu będziemy mówić za chwilę dalej, ale już w kontekście innej książki. Nigdy nie rodzi się byle kto. Obie książki wydało wydawnictwo
Flos Karmeli.
Tak. Przedstawicielem wydawnictwa jest pan Grzegorz Kaczorowski. Dlaczego?
Tak, to bardzo dobre pytanie. Dlaczego my, wydawnictwo Karmelitów Bosych, zdecydowaliśmy się wydać taką książkę, takie książki, książki autorstwa pani Maliny Starego-Dyckiej? Tak, zazwyczaj wydajemy książki naszych karmelitańskich świętych, przede wszystkim świętej Teresy od Jezusa, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, ewentualnie pisma innych świętych mistyków karmelitańskich. No i co z tym wszystkim ma wspólnego pani Malina? Tak, to rzeczywiście na pierwszy rzut oka
święta.
Może się wydawać nielogiczne, ale jest w tym sens duży. Przede wszystkim wyczuliśmy duży autentyzm w tym, co pani Malina opisuje. potraktowaliśmy te książki jako świadectwa, świadectwa życia chrześcijanina, ale człowieka, żeby tak rzec, pełną gębą. Poza tym pani Malina ma też kontakty z Karmelem w Szwecji. Karmelem w Szwecji reprezentowanym między innymi przez takie znane osoby jak Wilfried Stinnesen czy biskup Anders Arborelius. Także to też jest jakaś motyw, dla którego te książki zdecydowaliśmy się wydać. I przekonuję się teraz, towarzysząc już od kilku dni pani Malinie po Polsce, przekonuję się, że to był bardzo dobry wybór, że zdecydowaliśmy się wydać te książki. Ja obserwuję, jak pani Malina funkcjonuje, jak ona żyje i mogę powiedzieć, że żyje po karmelitańsku. Jest, mimo że jest osobą świecką, jest matką, w czym to się przejawia? Ja widzę rozmodlenie. A jeżeli jest rozmodlenie, no to świadectwo jest autentyczne.
Jeszcze jedna książka. Nigdy nie rodzi się byle kto. Musimy chyba zacząć od początku, żeby nasz słuchacz wiedział po pierwsze, że jest to saga rodzinna, że saga obejmuje cały XX wiek. Rzucając snop światła na swój los, wydobyła z mroku losy milionów. Pani Malino, proszę nam powiedzieć, kim pani jest w tej książce? Narratorem, ale jakie są relacje rodzinne pani i pozostałych opisanych członków rodziny?
Więc ja, jak jedna z recenzji, która ukazała się w Nowych Książkach, miała tytuł Dom ze słów. Recenzji tej książki. Dom ze słów, to znaczy ja właściwie jestem osobą, która buduje dom rodzinny, który został rozsypany wydarzenia wszystkich tych katastrof i rewolucji. Pierwsza wojna światowa, rewolucja październikowa, wojna 1920 roku, wojna 1939, komunizm. Ja to wszystko zbieram i buduję dom, w który zamieszkuje moja rodzina ze strony ojca.
A w ogóle ojca, który miał na imię?
Michał Ćwirkogodycki.
Tak, a jego żoną była?
Aleksandra Ćwirkogodycka, moja mama. I muszę powiedzieć, że dzisiaj też ktoś pytał mnie o genezę książki. I geneza jest bardzo prosta. Gdyby nie moja babcia, to bym tej książki nie napisała, dlatego że to właściwie jest książka, która bazuje na miłości do babci. Potem spotkałam ciotkę, myślałam, że to babcia wstała z grobu, kiedy ją spotykałam. To była druga osoba, bez której książki by nie było. Trzecią osobą był mój mąż, który odkrył, że podczas kiedy mu opowiadałam te wszystkie historie, powiedział, słuchaj, ty musisz to napisać, tego nie można zapomnieć. Potem naturalnie wydawnictwo Pax, które wydało to pierwsze wydanie przed ilomaś laty. Potem wydawnictwo Flos Carmeli, a w ogóle państwo wszyscy, którzy czytają tą książkę, książki by nie było, znaczy książki, książka by nie była, może byłaby fizycznie, ale nie żyłaby, gdyby państwo nie czytali tego. Czyli tu jest ta kwestia zależności jednych od drugich. Wszyscy od siebie w jakimś sensie zależymy. A ja bardzo zależałam od ciotki, która zaczęła opowiadać tą niesłychaną historię, odryglowała drzwi do tajemnicy swojego życia i życia wszystkich członków pozostałych rodziny. I było tak, że ja pojechałam do Kanady w 1984 roku i myślałam, że ciotce zrobię ogromną przysługę, pomagając jej w jej starości, będąc silną, zdrową, piękną, młodą dziewczyną.
Omnipotencja.
No i bardzo się dobrze w tej roli czułam. Podczas kiedy ciotka, nagle okazało się, że to ona zrobiła mi przysługę, a nie ja jej. To znaczy, bo właściwie może wymieniłyśmy przysługi. Ale kiedy ciotka zmarła i kiedy odbył się jej pogrzeb, znalazłam potem w jej szufladzie czarny notesik. W czarnym notesiku był przekreślony adres. Ale ciotka skończyła opowieść na jakimś niesłychanym fragmencie, który ja po prostu musiałam się dowiedzieć, co się będzie działo dalej. I pamiętam, jak z mężem dyskutowaliśmy, czy jechać, czy nie jechać. To był jakiś dziki adres w Azji. I okazało się, że To był adres mojego stryja w Rosji. No i pojechałam do Rosji. Jeżeli można przeczytać ten...
Tam jest tyle postaci w książce, że chociaż na sekundę musimy dotknąć jeszcze kilku osób. No ale nie wiem, czy pani znajdzie to.
Nie wiem, czy to znajdę od razu.
Bo ja chciałam pani powiedzieć, że...
Bo ten stryj w Rosji potem był... Potem dalej z Rosji pojechałam do Australii.
No po prostu śladami rodziny.
Znaczy nie tyle śladami, tylko to były, można powiedzieć...
Spotkaniami.
Też, pani redaktor, proszę mi pomóc znaleźć słowo. To były po prostu bomby, które wybuchały jedna za drugą.
No to była odkrywała opowieść. Pani, wręcz odkrywała
tak,
pani.
Tak, to był jak archeolog. Zdaje się, że małżonka pana Grzegorza jest
zawodu archeologiem. Tak?
Więc właśnie jak ona by sformułowała to, jak człowiek widzi powiedzmy, odkrywa tajemnicę jedną, drugą, trzecią, czwartą, no nie można przestać. Prawda? To tak jak w piramidzie wchodziło się do jednego pomieszczenia,
tak, ale
do
tym bardziej, że to był pani korzeń i pani mogła po prostu dowiedzieć się wszystkiego.
Tak, a dlaczego? Dlatego, że w rodzinie jest wiarygodność.
To prawda.
W rodzinie leży wiarygodność, bo pani ufa ludziom pani bliskich.
Proszę nam przypomnieć imię swojej babci.
Antonina.
Antonina to jest ta kobieta, która zawsze trzyma się wartości, wierzy w opatrzność boską i wie, że ma jedno zadanie. Ona musi wychować i po prostu wykarmić swoje dzieci.
Sześcioro. Ale ja chciałabym powiedzieć jedną rzecz, że jak się okazuje, jak pani na pewno zauważyła, to nie były anioły ze skrzydłami, które były, że tak powiem, kandydaci na świętych. Tu bym chciała powiedzieć, pani redaktor, odkryć tajemnicę, że wszyscy mamy coś za uszami, prawda?
No ale to cudowne jest, takie jest
wszystkie,
życie.
Wszystkie tak mamy coś za uszami. I ja na przykład poznając tych moich stryjów i ciotkę i tak dalej, byłam bardzo wdzięczna im, że pokazywali mi swoje strony, że tak powiem, strony, które nie kwalifikowały ich do beatyfikacji czy kanonizacji. I właśnie na tym polega, żeby... Na tym polega dla mnie wielkość człowieka, że potrafi powiedzieć o tym, powiedzieć prawdę o sobie. No, nie, ale dojrzewamy do tego, żeby powiedzieć prawdę o sobie, bo właściwie nie, możemy tylko niektórym osobom mówić, zaufać, powierzyć się w jakiś sposób. I moi stryjowie powiedzieli do mnie wielokrotnie, że słuchaj, my ci powierzamy nasze życie, bo wiem, że masz porządny cel. Porządny cel, powierzamy ci nasze życie, mówimy ci o naszym życiu, ponieważ masz ideę, wiesz, co chcesz przekazać i my chcemy powiedzieć, że może nasze życie się komuś przyda. I znowu wracamy tutaj do tego przydawania się, w cudzysłowie, bo Prudencja chce się przydać, mój stryj z Australii chce się przydać, mój stryj z Rosji chce się przydać, ciotka chce się przydać. Pani się chce przydać słuchaczom, pan się chce przydać słuchaczom, państwo chcecie się przydać. To jest kwestia tego powierzenia się drugiemu człowiekowi, żeby się oni chcieli się przydać. I dlatego byli otwarci i byli szczerzy i byli bezfasadowi. I mogli sobie na to pozwolić, dlatego że po prostu, no jak pani myśli, dlaczego oni byli tacy szczerzy? Dlaczego? Dlatego, że to był, że oni mnie wierzyli.
Ale oni przeżyli swoje życie głęboko, autentycznie, tak. W świadomości wyboru. Pierwszą prostą zasadą jest, trzeba przeżyć. Chleb kupowany na kartki nie wystarczał. Nam nawet na śniadanie. Mieliśmy wiecznie puste żołądki.
Jak stryj, rosyjski stryj, jak go nazywałam, spotkał babcię na ulicy żebrzącą na bilet. Babcia wracała ze Syberii. Potem jeszcze tak się stało, że babcia miała malarię, znaczy była bardzo chora i trzęsła się, miała te ataki malaryczne co jakiś czas i bardzo była chora. Rozstali się po tym spotkaniu, stryj poszedł do miasta, zdaje się, że poszedł szukać jakiejś chininy czy czegokolwiek, żeby jej pomóc. No i jak wrócił, już jej nie było. Czyli znowu było rozstanie, a to już odsyłam czytelnika do książki, dlaczego babci nie było, jak wrócił z chininą. Muszę powiedzieć, że spotkanie na przykład mojej babci z moją mamą też było niesłychane, dlatego że moja mama co prawda przeżyła wojnę drugą światową, ale była, że tak powiem, tutaj z Poznania i nie przeżywała wszystkich historii syberyjskich i Związku Radzieckiego i widzieli tylko to wszystko na odległość. Znaczy mama moja widziała tutaj, bo była bukowianką. Widziała to na odległość. I spotkanie mojej mamy, poznanianki, bukowianki, z moją babcią, to też była po prostu wielki dramat, dlatego że nagle zdała sobie mama sprawę, co musiała przeżyć ta kobieta, która wylądowała u nas w domu na Wigilii w roku 1946. Przyjeżdżając bez zębów, mając druty zamiast sznurowadeł, nic nie mówiła, skwitowała swoje całe życie trzema zdaniami, że wywieźli mnie na Syberię, potem byłam w Niemczech, a teraz przyjechałam do was. Całe życie zamknęło się w trzech zdaniach.
Czytając tą książkę, ja zwróciłam uwagę na ten fragment poznański, który bardzo bym chciała Państwu przytoczyć. No, krótki fragment poznański. Zegar na wieży zamkowej wybijał 11 w nocy. W ogromnym gmachu Collegium Medicum oprócz stróża i jego żony nie było żywej duszy. Tak pięknie przenosi nas pani w Poznań. Poznań lat 1926-30. Michał wracał z zakładu antropologii. Już 2 lata mieszkał na poddaszu Collegium. Nagle Michał czyta wielki tytuł na pierwszej stronie Kuriera Poznańskiego. Jakie to nam bliskie. Nasi dziadkowie czytali Kuriera Poznańskiego. Głosił: Uniwersytet Poznański bastionem polskości na zachodzie Rzeczpospolitej. Historia założenia jego alma mater rzeczywiście budziła podziw. Michał z ciekawością czytał ten artykuł.
Mój Boże, jest jeszcze bardzo ciekawy wątek poznańskich, znaczy historii. Dołożyłam wszelkich starań, żeby znaleźć informacje o Poznaniu i dowiedziałam się, że my tutaj poznaniacy, mówię my, ponieważ jestem sama z Jeżyc, my poznaniacy byliśmy najbardziej rozśpiewanym miastem w całej Polsce. Mieliśmy największą ilość chórów. Nasza opera była wspaniałą sceną porównaną ze scenami europejskimi. W ogóle jesteśmy najlepsi. I to muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumna z tego, że jestem z Poznania i teraz jak byłam w Nowym Jorku, spotkałam kogoś z Poznania i po prostu byłam najszczęśliwszą osobą na świecie, że spotkałam kogoś z tego samego miasta, z tego samego Fyrtla nawet. I muszę Państwu powiedzieć, że Poznań jest w moim sercu.
W bardzo umiejętny sposób przekazuje Pani emocje i historię obejmującą cały XX wiek w książce Nigdy nie rodzi się byle kto.
Muszę powiedzieć, że to jest książka o powrotach też, że nie mamy tracić nadziei na powrót ukochanych osób. Powrót, że tak powiem, wręcz fizyczny, jak Antonina przecież straciła swoich synów i swoją córkę, w tym sensie, że daleko wyjechali, nie miała z nimi kontaktu, a jednak niektóre z tych spotkań jej z dziećmi jednak tutaj opisałam, dlatego że na przykład wrócił jeden syn, wrócił drugi syn, znalazła kontakt z córką, to znaczy dzieci jak gdyby odeszły na chwilę, ale powróciły, to znaczy, że zawsze miały gdzie powrócić. Myślą do tej matki. I tutaj właśnie jest kwestia powrotów, że może tracimy już nadzieję, no, ale czasem się zdarza tak, że fizycznie powracamy, a czasem możemy powracać tylko duchem. No i kto wie, który z tych powrotów jest bardziej użyteczny dla nas.
Twojego życia. Dzisiaj gośćmi naszej audycji była pani Malina Godycka, autorka książek Nigdy nie rodzi się byle kto, 2 kobiety, 1 nadzieja i książki Twarze, a także pan Grzegorz Kaczorowski.
Może dodamy jeszcze słówko, gdzie te książki można nabyć. Przede wszystkim zapraszamy na stronę www.floskarmeli.pl. Można nabyć książkę internetowo. Jeśli ktoś mieszka w Poznaniu, zapraszamy na Wzgórze Świętego Wojciecha do księgarni przy Sanktuarium Świętego Józefa w klasztorze Karmelitów Bosych. również w księgarniach, szczególnie katolickich, w księgarni świętego Wojciecha u Chrystusowców.
A my już żegnamy się z Państwem, Aleksandra Wyganowska i Leszek Stryła, który dzisiejszy program zrealizował.